co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, witam serdecznie. 27 grudnia rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw SARS-CoV-2. W pierwszej grupie szczepione są osoby, które są narażone na wzmożony kontakt z koronawirusem. W połowie stycznia rusza rejestracja na szczepienia dla wszystkich Polaków. Co trzeba zrobić, żeby zapisać się na szczepienie? O tym m.in. dzisiaj porozmawiamy. W województwie lubuskim szczepienia odbywają się m.in. w szpitalu w Zielonej Górze. Jako pierwsi szczepią się pracownicy lecznicy, tak jak na przykład zaszczepił się dr Jacek Smykał, szef kliniki chorób zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Jak te szczepienia przebiegało? Może pan o tym opowiedzieć?
No, powiem, że długo na to czekaliśmy, z wielkim niepokojem, ale z drugiej strony z radością, ponieważ no, to jest to, co może w jakiś sposób zmienić tą sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie. No, samo szczepienie było w takiej atmosferze entuzjazmu. Te wszystkie osoby, które się pojawiły tego dnia na szczepieniu, jakoś to bardzo przeżywały. Jeżeli chodzi o ilość osób w tym momencie zaszczepionych, to była niewielka, bo rzeczywiście tylko zarząd szpitala, powiedzmy lekarze oddziału zakaźnego. Tego dnia byli szczepieni też lekarze oddziału tymczasowego i pielęgniarki. No i te szczepienia się w jakiś sposób tam skończyły. Było 75 dawek tej szczepionki.
No, jak niemniej... Proszę powiedzieć jeszcze, czy ten jest jakiś efekt po tym szczepieniu zaraz, czy to boli, czy jak głęboko ta igła sięga, bo zwłaszcza panowie są wrażliwi na te sprawy.
No tak, mówią, że to zależy od długości igły, że osoba powiedzmy grubsza to musi mieć większą, dłuższą igłę i osoba szczuplejsza. Kurczę, no to pewna logika jest tym wszystkim, ale samo ukucie to niewiele boli. Po ukuciu odczuwa się taki ból w miejscu ukucia, ponieważ jest to podanie iniekcji do mięśniowej, także nie podskórnie, tylko do mięśniową, więc ten taki odczyn bólowy utrzymuje się dzień, dwa. Natomiast ja nie miałem i pytałem się też moich kolegów, czy mieli jakiekolwiek takie dolegliwości ogólne w postaci jakichś bólów mięśni, czy bólów głowy, czy objawów infekcyjnych. No nikt z nas tego nie miał, także tak powiedziałbym, bardzo bezboleśnie wszyscy tą szczepionkę przeszli, którzy byli w tym dniu szczepieni.
Czy są jakieś ślady po tej szczepionce? Czy ona po prostu...
Nie. Żadnych śladów nie ma. Natomiast no, czekamy, aż wykonamy badania w kierunku przeciwciał. Być może na przykład no, my będziemy chcieli przynajmniej sprawdzić działanie tej szczepionki jako zakaźnicy. Jakich przeciwciał mamy poszczepiennych, prawda?
A w pierwszym etapie trzeba uważać po szczepieniu, kiedy ta szczepionka jeszcze no, nie jest aktywna.
Tak, oczywiście, bo te przeciwciała to nie tworzą się tak z dnia na dzień, tak? To, żeby być tak powiedzmy w pełni zabezpieczonym, no to musimy poczekać co najmniej 6 tygodni zaszczepienia. Aż mamy teraz 21 dni od 27, a potem jeszcze co najmniej 7 czy 2 tygodnie od tego drugiego szczepienia. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że z pewnością, albo powiedzmy prawdopodobnie, bo jak przeciwciała zbadamy, to będziemy wiedzieć, ile ich mamy. Jeżeli nie będziemy badać, no, że będziemy w jakiś sposób zabezpieczeni przed zakażeniem. Czyli jak będziemy mieli kontakt z osobą, która zakaża, no to my w jakiś sposób nie zachorujemy, ale jeżeli zachorujemy, to przebieg tego zakażenia będzie bardzo poronny, bardzo taki powiedzmy taki płytki i mniej dokuczliwy niż normalnie. I to jest bardzo ważne, bo nie tylko, że ta szczepionka zabezpiecza przed zachorowaniem, ale ta zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia.
W Europie pojawiły się dyskusje na ten temat, czy nie należałoby zaszczepić wszystkich tą pierwszą dawką, a później w zależności od możliwości produkcyjnych dopiero tą drugą dawką, że ta pierwsza dawka już w jakiejś części chroni przed koronawirusem. Czy tak ta polityka byłaby...
No tak, no jest takie informacje, przychodzą, że 80% możliwości szło pierwszej dawce, ale my znamy troszeczkę te szczepienia i wiemy, jak inne szczepienia wcześniej przebiegały. Zawsze te szczepienia kończyły się powtórzeniem, żeby po prostu dać sygnał dla układu immunologicznego, żeby jeszcze raz się zmobilizował i wytworzył wystarczającą ilość przeciwciał. I to jest jak najbardziej słuszne, tak? Że była trwała odporność, bo my nie wiemy, jak długo trwa odporność pochorobowa, bo już ludzie, którzy chorowali na COVID, mają też przeciwciała pochorobowe. Ale jak to długo się będzie utrzymywało, czy 3 miesiące, czy pół roku, jak do tego wszystkiego dodamy jeszcze szczepienia, to wzmacniamy ten układ immunologiczno-odpornościowy tymi dodatkowymi przeciwciałami.
A czy jest też tak, że nawet jak nie mamy przeciwciał, to jest tak zwana pamięć komórkowa, że organizm wtedy wie, że się trzeba bronić przed tym chorobą, przed tym wirusem?
To znaczy jest taka pamięć immunologiczna, prawda, że mamy nieoznaczony poziom przeciwciał, czy niewielki poziom przeciwciał, wtedy organizm po kontakcie z tym samym patogenem, antygenem, postymuluje odpowiedź humoralną i komórkową. Także tak, coś takiego też może być, prawda?
Po tym zaszczepieniu musimy siedzieć w gabinecie, musimy poczekać, ten okres wytrzymać, że tak powiem, w pobliżu lekarza, żeby ewentualnie nie doszło do żadnych powikłań?
No takie są zalecenia, żeby tak z 15 minut posiedzieć, czy nie będzie jakiegoś wstrząsu anafilaktycznego. To są wyjątkowo rzadkie historie. Oczywiście to nie mówię, że się nie zdarzają. Zdarzają się jak przy każdym szczepieniu. Cokolwiek wprowadzamy do organizmu, jakikolwiek środek w postaci jakiegoś antygenu, wirusa, czy białka, czy w ogóle czego innego, no to może pojawić się jakiś odczyn anafilaktyczny, prawda? Znaczy to jest normalne, ale to, co opisują w światowej prasie, to są wyjątkowo rzadkie historie.
Wiadomo, że ta obawa przed zarażeniem to oddziaływuje też na psychikę. Czy po takim szczepieniu człowiek poczuje taką ulgę, taką jakby pewność troszeczkę większą, że będzie bardziej bezpieczny?
I powiem Państwu, że to jest najbardziej przyjemny efekt tego szczepienia, że człowiek ma już taką pewną jasne, optymistyczne patrzenie na życie, na świat, że jednak udało się, że doczekaliśmy się tego szczepienia, że do tej pory nie zachorowaliśmy, ale mamy teraz gwarancję, że nie zachorujemy. To jest, wewnętrznie jest to bardzo optymistyczne. Tak, motywacyjne szczepienie, można powiedzieć, tak? Do dalszej pracy oczywiście.
Rejestrowane są kolejne szczepionki. Czy to jest wszystko jedno, jaką się zaszczepimy? Nie jest to bez znaczenia?
No, wszystko jedno. Praktycznie nam mówią, że Moderna 94%, nasza Pfizerowska 95%. A to wszystko są takie kwestie, powiedzmy, jakichś takich obliczeń. Ale to nieważne. Każda szczepionka jest na podobnej zasadzie funkcjonuje. Także nieważne, którą się szczepionką będziemy szczepić. Ważne jest nam teraz to, żeby doszczepiać się po 21 dniach tą samą szczepionkę, nie inną, tak? To jest ważne.
Tą samą, oczywiście. A pojawiły się te mutacje z Wysp Brytyjskich. Mówi się, że już są w Polsce te koronawirusy. No i jeszcze jest obawa o te mutacje z Republiki Południowej Afryki, która ponoć jeszcze bardziej jest zaraźliwa.
No tak, no. W ogóle te mutacje będą zawsze, prawda? To nie jest, że te mutacje tylko teraz każdy wirus mutuje, tak? Na przykład dlaczego ten SARS-1 tak okazał się takim wirusem słaby. Najpierw zrobił dużo spustoszenia, a potem okazało się nawet szczepionkę wymyślaną właśnie według tej technologii, jaka jest na wirusa SARS-2. No i zmutowało na tyle, że już przestał być groźny. Ja myślę, że te mutacje w tej chwili są o tyle niebezpieczne, że akurat one te wirusy powodują, przyspieszają infekcyjność, a i szczególnie w środowisku nie osób starszych, czyli raczej w środowisku ludzi młodych. Być może dlatego, że ci ludzie częściej się spotykają. Ale w każdym razie no, jest to pewne zagrożenie. Niemniej to, co oni opowiadają wszyscy producenci szczepionek, że mimo mutacji każda ta szczepionka będzie działała. Także jest skuteczna.
Czy my musimy się w jakiś sposób przygotować do tego procesu szczepienia? Nie wiem, wypocząć, być naczczo albo coś w tym rodzaju?
Nie. No musimy normalnie podejść tak, jak do każdego szczepienia. Spokojnie, rozważnie, oczywiście mieć jakąś, powiedzmy, podstawę, żeby się szczepić, tak? Zresztą z drugiej strony wszyscy będziemy szczepieni, powinniśmy być wszyscy szczepieni. Nie wiem, ta grupa tylko ludzi może być nieszczepiona. Ale większość, no oczywiście dzieci się nie szczepi. Ale reszta, to wszyscy musimy się zaszczepić. No trzeba normalnie podejść. Musimy to zrobić, tak? To jest nasz obowiązek. To jest pewien solidaryzm. Nasz w tej chwili w Polsce wszyscy musimy solidarnie się zaszczepić, żeby, powiedzmy, wzmocnić tą powiedzmy, odporność w tym społeczeństwie.
Wiadomo, że ta szczepionka wymaga szczególnych warunków przechowywania. Czy gdyby, nie daj Boże, stało się tak, że ona jakby była źle przechowywana, to po zaszczepieniu możemy mieć jakieś konsekwencje, czy ona po prostu będzie nie reagowała już tak jak ta szczepionka, która jest właściwie przechowywana?
No niestety, no tak, takie zalecenia, że w takiej temperaturze musi być przechowywana, bo inaczej jej skuteczność spada, prawda? I no akurat ta szczepionka nasza, Pfizera, no moderny, w normalnych warunkach jest przechowywana. Natomiast myślę, że w tej chwili takie są możliwości techniczne, że ta szczepionka będzie przewożona właściwym transportem i magazynowana też w dużych chłodniach. Także ja bym tutaj nie podejrzewał, że cokolwiek miałoby się stać z przechowywaniem tych szczepionek. To jednak jest duża akcja i bardzo kontrolowana, więc nie zdarzy się coś takiego, żeby ta szczepionka, powiedzmy, była źle użyta.
Ale minus 80 stopni to jest no, taka wysoka temperatura, jak ta szczepionka jest w postaci lodu i później
tak,
jest rozpuszczana. Jak to działa?
W suchym lodzie.
Ale ona, ta szczepionka sama w sobie jest później w jakiej postaci?
Nie, ona już wyciągnięta jest z tego i wtedy mamy tam 4 dni na to, żeby w temperaturze lodówki, prawda, taką szczepionkę się podaje. To nie, że podajemy taką zimną szczepionkę, wyciągamy z lodu i od razu my ją podajemy, tak? Ona musi twoje postać, prawda, i potem to jest podawana. To nie jest, że mamy zimną rękę po szczepieniu, że nas to boli, bo to jest takie, powiedzmy, działanie zimne. Nie, to jest w normalnej temperaturze ta szczepionka jest podawana.
Jeden z punktów szczepień będzie w szpitalu u państwa, tak?
Tak.
On jest jakoś specjalnie przygotowany? Tam będą jakieś, nie wiem, wyznaczone miejsca oczekiwania, tak żeby ludzie nie w jednym miejscu siedzieli? Jak to będzie technicznie wyglądało?
Tak, to wszystko musi być dobrze zorganizowane. Musi być poczekalnia, muszą być ludzie w jakiś sposób, miejsce, żeby się gdzieś tam rozebrać i tak dalej. Na razie wszystko to wykonujemy tutaj w budynku obok zakaźnego oddziału. Nie jest to najlepsze miejsce, ale wiem, że jest takie pomieszczenia, będą już są robione i będą kontenery, a w tych kontenerach będzie się odbywało to szczepienie. Także takie informacje mam, nie wiem, kiedy to się stanie, tak, ale niemniej taka organizacja wymaga trochę czasu, prawda? A myślę, że po 15 naprawdę będziemy już dużo punktów szczepień i w województwie lubuskim to, co wiemy. I być może, jeżeli będą takie potrzeby, takie zapotrzebowanie na szczepienia, powstały następne punkty szczepień. Taka jest konieczność.
Rozumiem. Pan już który dzień jest po szczepieniu?
No 27 się zaszczepiłem, no to już mamy. Tak, trochę, no 2 tygodnie prawie.
To już prawie uzyskał pan częściowo odporność, prawda, po tej pierwszej dawce?
No,
i druga dawka
tak.
Kiedy? I druga dawka kiedy pan
18.
będzie przyjmował?
18 stycznia. Tak.
No, skontaktujemy się także po drugiej dawce, zobaczymy, jakie są efekty tej drugiej dawki.
Wszystko będzie dobrze, ale inaczej patrzę na świat. Znaczy, jesteśmy troszkę tak pewni tutaj co do swoich działań w oddziale zakaźnym, no, że no, jak część osób oczywiście u nas była zakażonych, ale większość to nie, prawda? Więc my czujemy się bardziej bezpieczni przez to, że jesteśmy zaszczepieni.
Dziękuję bardzo i powodzenia. Życzę w takim razie doktor Jacek Smykał.
Proszę
szef
bardzo.
Kliniki Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Rząd opublikował spis placówek medycznych, w których po 15 stycznia będzie się można zaszczepić przeciwko COVID-19. Łuskim takich punktów będzie ponad 160, w tym 19 w Zielonej Górze. Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień, punkty, w których będzie można przyjąć szczepionkę, zostały uruchomione w każdej gminie. Także we wszystkich 83 gminach, które leżą w województwie lubuskim. Jest z nami Joanna Branicka, rzecznik prasowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Już wiadomo, że będzie można także przez internetowe konto pacjenta zostać zaszczepionym. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak jak tutaj pan wspomniał, przez internetowe konto pacjenta będzie można się zarejestrować na takie szczepienie. Mówimy tutaj o szczepieniach populacyjnych, w których Realizacja planowo powinna rozpocząć się w drugiej połowie stycznia. Wszyscy się do tego przygotowujemy, zarówno organizacyjnie, jak i także przygotowują się również podmioty, te ponad 160 podmiotów, które będą w ramach punktów szczepień te szczepienia realizowały.
A jak się mamy zapisywać? Bo mówię, bo w pierwszej grupie najpierw miały być osoby powyżej 60 roku życia, później zmieniono to na osoby powyżej 70 roku życia. To najpierw mają się te osoby rejestrować, a tamte pozostałe nie? Czy wszyscy razem możemy się zapisywać już teraz?
Jeżeli chodzi o tą grupę, kolejną grupę, grupę w etapie pierwszym, gdzie kwalifikować się będą osoby powyżej 60 roku życia, będziemy umawiać w pierwszej kolejności osoby najstarsze. Czyli zaczynamy od osób najstarszych, tak? W tym etapie pierwszym będą właśnie te osoby zapisywane do punktów szczepień, a w następnej kolejności, bodajże w etapie drugim, będą osoby poniżej 60 roku życia, ale też z chorobami przewlekłymi, zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 albo w trakcie diagnostyki lub leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. To wszystko będzie jeszcze szczegółowo rozpisane w takich szczegółowych harmonogramach. Będziemy też również podawać te informacje publicznie, żeby przebiegało to w miarę spokojnie i w sposób uporządkowany.
To będzie tak, jak w niektórych przychodniach jest kalendarz i możemy wpisywać konkretną godzinę szczepień? Czy dostaniemy po prostu informację o tym, że proszę przyjść do przychodni czy do punktu szczepień w tym i w tym dniu o tej godzinie?
Będzie publiczna informacja, jaka grupa osób powinna się teraz szczepić i wtedy osoba ta będzie mogła kontaktować się za pośrednictwem, poprzez jedną z form dostępnych do rejestracji, czyli albo online przez infolinię, albo bezpośrednio u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bezpośrednio w punkcie szczepień, lub też tak jak już pan na początku wspomniał, przez internetowe konto pacjenta. Zakładam, że harmonogramy będą prowadzone w punktach szczepień.
Jeżeli dostaniemy już informację o tym, że mamy się zaszczepić, to od razu będziemy mieli informację o tym, kiedy ta druga dawka będzie nam podana?
Tak, informacje o drugiej dawce dostajemy automatycznie i nie będzie to wymagało kolejnej rejestracji.
Wiadomo, że nasz region dosyć rozległy jest i niekiedy trudno dotrzeć do gminy, bo wszystkie gminy mają mieć punkty szczepień, ale te odległości nieraz są znaczne. Czy będą także mobilne punkty szczepień?
Jeżeli chodzi o mobilne punkty szczepień, również trwają rozmowy. Myślimy o tych pacjentach, o tych osobach, które będą miały utrudniony dostęp do punktu szczepień, czyli nie będą mogły udać się własnym transportem, bądź też stan zdrowia nie będzie pozwalał na to, żeby się udać do punktu szczepień. Będzie to rozwiązane w taki sposób, że albo będzie osoba przetransportowana do punktu szczepień najbliższego, bądź też szczepienie będzie podane, dawka pacjentowi będzie podana w miejscu zamieszkania. Ale to jest też jeszcze proces, w którym ustalane są szczegóły. Też oczywiście będziemy na bieżąco o tym informować.
Pojawiły się także informacje, że zgodnie z wytycznymi rządu będzie można organizować takie zakładowe szczepienia, czyli zakłady pracy będą mogły zgłaszać swoich pracowników i nie wiem, czy wtedy do zakładu pracy ktoś, specjaliści będą się udawali i tam będą szczepili, czy po prostu będzie to tak jak w przypadku na przykład przeglądów chorobowych w zakładach organizowane w jakichś przychodniach.
To pewnie też jeszcze będzie doprecyzowane. Jest to bodajże trzeci etap, jeżeli chodzi o takie zakłady pracy. Także to jest jeszcze jak gdyby dalszy etap, jeżeli chodzi o cały Narodowy Program Szczepień. Także myślę, że tutaj też jeszcze szczegóły zostaną dopracowane. Jak będzie można organizować szczepienia w zakładach?
Czyli te pierwsze zapisy mogą zacząć się, mogą być rozpoczęte po 15 stycznia. Także będą Państwo jeszcze o tym oczywiście informować. Tak na stronie swojej, na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia będą pewnie informacje.
No tak, i internetowe konto pacjenta. Tak, tak, oczywiście. Będą szczegółowe informacje, tak jak już pan wspomniał, pokazała się mapa punktów szczepień w całej Polsce z podziałem na województwa. Tam można zobaczyć, ile w naszym województwie takich punktów jest, z tym, że jest tam również taka uwaga, że lista ta podlegać będzie jeszcze dalszej aktualizacji. Pewnie już ta najbardziej aktualna będzie dostępna również na naszej stronie internetowej i będzie to po 15 stycznia, także szczepienia populacyjne powinny rozpocząć się w drugiej połowie stycznia. O szczegółach wszystkich będziemy informować na bieżąco. Będzie aktywna zakładka na naszej stronie internetowej.
Wiadomo, że kilka rodzajów szczepionek będzie dostępnych. Czy my będziemy mogli decydować na któryś z rodzajów, czy po prostu w zależności od możliwości będą nam te rodzaje szczepionek przepisywane?
Na tym etapie w zależności od możliwości, a zobaczymy jak to dalej, na ile dalej będzie to możliwe, jeżeli chodzi o wybór.
Dziękuję bardzo. Joanna Branicka, rzecznik prasowy Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, była naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Wokół szczepionki narosło wiele mitów. Fakt, dużo jeszcze jest niewiadomych, ale wiemy także niemało i o tym dzisiaj porozmawiamy. Eksperci z Europejskiej Agencji Leków twierdzą, że nie było żadnych nacisków politycznych, aby przyspieszyć proces zatwierdzenia szczepionki na koronawirusa. Ostatecznie decyzję podjęła komisja złożona z ekspertów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jest z nami dr Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, co wiemy w ogóle o tej nowej szczepionce? Bo jak powiedziałem, wiele jest niewiadomych, wiele sygnałów płynących zarówno ze świata medycznego, jak i spoza medycznego, mówiących o różnego rodzaju mitach i dziwnych stwierdzeniach związanych właśnie z tą szczepionką. Co wiemy na pewno o tej szczepionce?
No, szczepionka jest szczepionką rewelacyjną. Ja śledzę rozwój szczepionek od zarania dziejów, od Edwarda Jennera. Także ta jest rewelacyjna, ponieważ powstała na specjalnej linii bioinżynierii genetycznej. Nie ma tam ani żywego wirusa, ani jego składników. Są tylko kopie, które mają tak działać i na pewno będą działały jak białko wirusa, identyczne białko, czyli wytwarzać po zetknięciu się z układem immunologicznym przeciwciała, ale nie mogą w żadnym wypadku zakłócić działania układu immunologicznego człowieka w sensie negatywnym, czyli spowodować albo chorobę, albo jakieś zaburzenia znacznego stopnia. Będą na pewno te same objawy, które występują po szczepieniu na grypę i niektórzy uważają, że szczepienie na grypę jest bardziej ryzykowne w sensie NOP-u, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych, niż szczepienie tą nową szczepionką Pfizera, BioNTech, bo to dwie firmy robiły. Także ja się będę szczepił i polecam spokojnie przyjąć tą serię, a te różne pogłoski, że to są elementy z noworodków, po różnych zabiegach.
No, sytuacje te były różne, na przykład, że to są chipy wtłaczane w człowieka. Różne historie opowiadają internauci, zwłaszcza na forach.
Tak, że one mają zmienić DNA człowieka. No to są naprawdę, przepraszam za słowo, głupoty, dlatego że to jest szczepionka RNA, mRNA, kwasu rybonukleinowego, który ma, powiedzmy, inne działanie, a nie DNA, nie dezoksyrybonukleinowego, który przenosi geny. Także tutaj ci, którzy to mówią, no zupełnie nie mają pojęcia, o czym mówią, jeżeli chodzi o samą biologię i budowę wirusa i genetyki. W tym przypadku trzeba wierzyć większości, właściwie wszystkim rozsądnym i mądrym naukowcom, epidemiologom, lekarzom chorób zakaźnych.
Szwajcarzy także zdecydowali się na użycie tej szczepionki u siebie.
Aha, bo tam były różne zastrzeżenia.
Tak jest. Panie doktorze, a pytanie brzmi, bo często słuchacze pytają, dlaczego tak głęboko trzeba tą igłą wbijać w mięsień. Niektórzy pytają, dlaczego w mięsień, a nie do krwi jest podawana.
Tak, dlatego, że to chodzi o to, żeby dosięgnąć mięśnia, być pewnym, że szczepionka jest w mięśniu. I oczywiście tutaj do naczyń żylnych czy tętniczych nie ma mowy żadnych, żeby tam jeszcze się sprawdza, czy szczepionka nie jest w naczyniu poprzez nakłucie jakiegoś drobnego naczynia. Także fałd skóry ukłucie i w mięśniu naramiennym, bo jak widzę zresztą nawet wiceprezydenta Lekta także wziął mięsień naramienny. I prawidłowo. Ja się szczepiłem na grypę gdzieś tak miesiąc temu. Może trochę za wcześnie, ale już nie mogłem czekać, bo szczepionka była. I teraz mam szansę, po tygodniu można, już po 2 tygodniach. Bo to są szczepionki tak zwane martwe. Jeżeli są żywe, to się odstępy wydłuża. A tutaj będę miał niewielki odczyn prawdopodobnie, poszczepienny tak jak po grypie. Lekki ból, zaczerwienienie. Nie jestem alergikiem. Gdybym był alergikiem, to miałbym problemy i bym prawdopodobnie nie był zakwalifikowany, albo bym musiał być pod obserwacją dłużej.
No właśnie, bo alergicy ponoć mają możliwość sprawdzenia, czy występuje ta reakcja alergiczna na tą szczepionkę.
Tego się nie sprawdza w czasie kwalifikacji. To wynika z wywiadu. Lekarz będzie pytał, czy miała ta osoba jakieś, powiedzmy, wydarzenia związane z objawami po przyjęciu leków, szczepionek, czy były jakieś, powiedzmy, objawy skórne, czy oddechowo-sercowe, czy zasłabnięcia, czy jakieś, powiedzmy, osłabienie trwające dłużej. Samo osłabienie to może nie, ale te objawy występujące nagle, bo po wstrząs anafilaktyczny, to jest spadek ciśnienia, on występuje błyskawicznie, tak jak po ukłuciu przez osę, ta jedna z tych aktorek parę lat temu, tej śmierć szybka, natychmiastowa. Wstrząs, spadek ciśnienia, człowiek pada i jak nie ma pomocy, jak nie ma adrenaliny, żeby podnieść ciśnienie, to niestety kończy się to zgonem.
No właśnie, punkty szczepień mają być zaopatrzone właśnie w te wszystkie środki i ma ta osoba, która się zaszczepi, 15 minut czekać, aż
tak,
po prostu...
Tak, to pół godziny, tak.
Tak jest. A dlaczego są akurat 2 dawki podawane, panie doktorze? Nie można...
2 dawki, dlatego żeby zwiększyć mobilizację układu immunologicznego. Tak wyszło w badaniach. Tak wyszło w badaniach, że 1 dawka daje poziom przeciwciał nie taki wysoki, jakby należało się spodziewać, a 2 dawka będzie bardziej immunizowała i ten poziom przeciwciał będzie taki, który według doświadczeń, według tych badań będzie trwał dłużej. Będzie trwał dłużej. A teraz pan mnie zapyta, jak długo,
no
prawdopodobnie.
Właśnie.
No więc ja, proszę państwa, pisałem kiedyś artykuł o SARS-1. Znalazłem ten artykuł w wydawnictwie lekarskim. Tam były doniesienia, że odporność po przechorowaniu SARS-1, to było w 2003 roku, 17 lat temu, trwała do 2 lat. Te badania najnowsze wykazują, że trwa krócej, co najmniej 0,5 roku. I być może, że po tych 2 dawkach, chociaż to może już wynikać z tych badań 50-tysięcznej grupy, że takie te badania wykazały, takie, powiedzmy, terminy, takie, powiedzmy, czasowe odległości. Także może trwać do 0,5 roku na pewno, a być może dłużej, jeżeli się układ immunologiczny zmobilizuje.
A te 5%, bo z tego, co czytam, to jest 95-96% skuteczności, te 5% osób, to co, w ogóle nie reaguje na tą szczepionkę i może po prostu zachorować?
Tak. Tak jesteśmy zbudowani immunologicznie, że nawet po szczepieniu zwykłą grypą się organizm tworzy mało przeciwciał i wtedy na grypę można zachorować, ale to oczywiście nie po szczepionce, bo szczepionka na grypę to jest martwą i nikt nie zachoruje. Ale jeżeli ktoś się spotka z dużą ilością wirusów grypy, to może zachorować, ale najczęściej łagodniej. Łagodniej. Jest gorączka, są objawy grypy, ale nie tak nasilone, jak wtedy, kiedy organizm nie ma możliwości absolutnie żadnej obrony. Także są takie niuanse. Te 5% jest narażonych na szereg chorób. Nie tylko te nasze obecne, grypa, czy powiedzmy koronawirus, ale na inne choroby także.
I szczepieni mają być wszyscy, ale powyżej 16 roku życia. No i nie zaleca się szczepienia kobietom w ciąży, tak?
Tak, tak. To zostało wyjaśnione, dlatego że twórcy szczepionek z tej szczepionki, czyli Pfizer i BioNTech, nie zdążyły przeprowadzić, i wcale się nie dziwię, badań nad kobietami w ciąży, bo tutaj jest wymagana już większa ostrożność.
No i więcej czasu potrzeba by było na te badania, tak?
I nie robili tych badań, żeby przyspieszyć badania dla innych, którzy czekają, którzy umierają. I tak samo dzieci, które są uznawane powiedzmy za odporne bardziej niż osoby dorosłe i szczególnie starsze, także tą grupę pominięto, bo to by się prawdopodobnie przedłużyło w czasie. A ta szczepionka powstała w niecały rok, a normalnie powstaje w ciągu 8-10 lat. Bo te fazy kliniczne trwają 2 do 3 lat. A te trwały bardzo krótko, ale wszystkie fazy kliniczne były przeprowadzone.
Czy pozostałe szczepionki, bo to jest jedna ze szczepionek, która pierwsza, która została zatwierdzona, ale następna już czeka w kolejce i jeszcze kilka innych, zdaje się, też będzie prosiło czy wnioskowało o zatwierdzenie. Czym się różnią te szczepionki? One są na jakby innej konstrukcji pozostałe?
Tak. Moderna jest taka sama. Moderna.
No Moderna się różni tym, że nie wymaga tak niskiej temperatury przy przechowywaniu jak Pfizera.
Tak, ona nie tak, bo sama temperatura tutaj to wiadomo, że ten układ mRNA jest nietrwały i on w temperaturze człowieka, ciała człowieka szybko się rozkłada. On zadziała, ale szybko się rozłoży i tak samo by się stało, gdyby ta temperatura była wyższa. Ale tutaj jest jakaś taka powiedzmy tajemnica produkcyjna, my dokładnie nie wiemy powiedzmy, na czym to polega, ale wiadomo, że wyższa temperatura rozkłada. A wracając do tych innych szczepionek, to tylko te będą rozważane, które zakończą fazy kliniczne. Te, które są w innych fazach przedklinicznych czy badaniu na zwierzętach, nie będą oczywiście oceniane.
Czy decydując się, bo jak powiedziałem, tych rodzajów szczepionek będzie trochę, czy wszystko jedno jest, jaką przyjmiemy, czy w zależności od, no nie wiem, naszych...
Ja jako lekarz nie mogę ocenić tego i byłoby to nieetyczne, żebym ja oceniał jedną lepiej, drugą gorzej. To wszystko będzie oceniała komisja w oparciu o efekty badań faz klinicznych.
Co by pan radził tym wszystkim, którzy wątpią w skuteczność i w siłę tej szczepionki?
No więc tutaj musi być tak, rozsądek, wiedza i strach. To są te trzy elementy. Rozsądek, no lekarze lepiej to oceniają, bo mają przygotowanie. Jak nie, to muszą powiedzmy się zapoznać. Wiedza oczywiście z tym się wiąże. No najpierw wiedza, potem rozsądek, żeby nie wierzyć ruchom antyszczepionkowym. Trzeba porównać ryzyko. Ryzyko zagrożenia zakażeniem
i skutków tego zakażenia.
I niewielkie ryzyko występujące podczas szczepienia. Nie ma szczepionki, żeby nie niosła jakiegoś ryzyka. Nie ma leku, żeby nie niósł jakiegoś ryzyka.
Dziękuję panu bardzo. Doktor Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog, był naszym gościem.
Pozdrawiam. Dziękuję.
Za chwilę wrócimy do tematu.
Dobrego zdrowia i zaszczepienia się bez obaw i strachu.
Przypomnę, że po 15 stycznia będzie można zapisywać się na szczepienia przeciwko COVID-19. Później rozpoczną się już szczepienia w Lubuskiem. Będzie ponad 160 takich punktów szczepień, gdzie informacje są dostępne na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia. Miłego popołudnia państwu życzę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.